Dzień dobry Państwu, Stefan Truszczyński, Radio Wnet, jak zwykle w czwartki o 11. Proszę Państwa, no dzisiaj w poranku u Krzysztofa Skowrońskiego masę wspaniałych osób, nawet byłem zazdrosny, ale tutaj też mamy kogoś niezwykle ważnego, kogoś, kto dba o interesy Polski, od lat walczy. Pan Andrzej Dębiński, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Radzie.
Proszę Pana, może zacznijmy, jednak troszkę o sobie. Pan jest... Na zachodzie, w Paryżu, wszędzie, ale duchem w Polsce. I cały czas, co pan robi?
Jestem duchem w Polsce, pomimo tego, że los mnie rzucił na ziemię francuską, nie tylko. Tuż przed stanem wojennym wyjechałem na kontrakt jako profesor matematyki stosowanej i metod numerycznych w październiku. I po kilku miesiącach wybuchł stan wojenny i ja zostawiłem... wspaniale płatną posadę, pensję, mieszkanie służbowe i przyjechałem do Paryża, żeby tam włączyć się w jakieś działania dla Polski.
Po prostu. Informatyk. I nie tylko.
Przede wszystkim jako człowiek, który ma doświadczenie. Po drugie, jako taki spiskowiec trochę, bo mój ojciec już i dziadowie, pradziadowie spiskowali w powstaniach. Ojciec w Armii Krajowej w Lwowie. Po wojnie ojciec mój walczył do 1949 roku jako żołnierz niezłomny, złapany przypadkowo i torturowany przez 2 lata, skazany naprzód na karę śmierci, ale ponieważ...
40 lat.
W 1949, jesienią skazany. I ponieważ nikogo nie wydał, to mu ratowało życie, bo w końcu tak długo chcieli od niego wydusić. I jak Stalin umarł, zamieniono to na 15 lat. Potem były 2 amnestie i w końcu w 1954 roku jesienią wyszedł. No ale przekazał mi właśnie te też zdolności działania w trudnych warunkach.
Wszystkim przekazał panu miłość do ojczyzny.
Tak, bezwarunkową miłość do ojczyzny.
Panie Andrzeju, no więc co pan chce właściwie teraz w Polsce zrobić? Z czym pan tak walczy i odbija się?
Ja właśnie, może zacznę od tego, co chciałem zrobić, bo to jest bardzo ważne. Tu podstawową sprawę to koncepcja i filozofia w tym, co chcę zrobić, zawiera. Mianowicie z chwilą, kiedy wybuchł stan wojenny w Polsce, ja to przyjąłem jako tragedię oczywiście, bo były obrazy na Zachodzie, widoczne, nieprawdopodobne. Jak gazy, bicie, strzelanie do ludzi. Natomiast zrozumiałem jedno. To już jest początek wolnej Polski.
Końca tamtego.
Ale dla mnie to już był początek wolnej Polski, bo już czymś takim jak stan wojenny już nie będzie nic gorszego. W związku z powyższym, myślę, musimy się jako Polacy przygotować. A więc przede wszystkim przyszłość, młodzież, szkolenie kadr dla przyszłej Polski. Zresztą także w tym duchu działał też Watykan Jan Paweł II, który specjalny fundusz stypendialny założył. Natomiast to, co ja zrobiłem w swojej linii, to zapraszałem, będąc w Paryżu, gdzie miałem firmę informatyczną, zapraszałem młodych naukowców z Polski, z Akademii Nauk i innych i uczyłem ich funkcjonowania w innym świecie, w świecie wolnym, w świecie biznesu, i żeby mogli potem wrócić do Polski i ewentualnie pomóc mi w realizacji moich zamiarów.
To było długo, bo 8 lat.
No, to trwało długo. Przede wszystkim zacząłem opracować koncepcję. Wiedziałem jedno, ja jako człowiek, chociaż łatwo teraz po latach to mówić, ale tak było. I Jaruzelski i ten system sam się skazał już na całkowitą eliminację z historii przez wprowadzenie stanu wojennego. Bo tego pytanie, co powstanie? I jako człowiek, który trochę miał doświadczeń różnego typu, dużo wiedzy ojciec mi przekazał mój, zrozumiałem jedno, że aktualnie w Polsce w latach 80. jedynym systemem informacyjnym, i to bardzo wydajnym,
tak,
był system funkcjonowania informacji kanałami PZPR-u. I trzeba przyznać po analizie, że to był system
linie.
Bardzo skuteczny, bo tam były... Online'owo, z dokładnością raz do tygodnia aktualizowane sytuacje gospodarcze, społeczne, polityczne.
Biuletyny były takie specjalne.
Spotkania na żywo. To był to bardzo dobrze zrobiony system. I przewidywałem, że skoro ten system upadnie, Polska znajdzie się przez wiele lat w tak zwanej zapaści informacyjnej, co było strasznie groźne dla nas. Dlaczego? Bo z chwilą, kiedy wolność przychodzi I ta wolność po pierwsze daje ludziom wolność, ale firmy doświadczone, bogate z zewnątrz też mogą wchodzić do nas i, no, i robić z nami wiele rzeczy.
Ale mętne interesy mogą robić ci, którzy nie chcą przekazywania tych informacji.
No właśnie. I w związku z tym opracowałem taki trochę filozofię pewnego systemu, który z chwilą, kiedy Polska będzie wolna, w sposób bardzo szybki, bardzo łatwy, bardzo tani, bardzo przyjazny, pozwoli na utworzenie w Polsce krajowego systemu informacyjnego, który w swojej koncepcji różni się od tego, co w Polsce było i jest realizowane, a więc takie systemy informatyczne resortowe, że każdy resort ma swoje komputery, swoich informatyków i tak dalej, a kwestia już wymiany nawet tej informacji już jest problematyczna, a widzenie na żywo, zadawanie pytań na żywo, online'owo, na przykład w czasie Rady Ministrów. Premier pyta o jakieś sprawy i odpowiedź jest po 2-3 tygodniach. W moim systemie takie odpowiedzi miał dostawać od razu. Ale żeby to zrobić, po pierwsze, musiało być tak. Musiała być koncepcja, opracowałem ją. Następnie musiała być baza przyszłościowa przeszkolonych masowo ludzi. Bo co z tego, że ktoś komputery przywiezie? No i cóż, chodziło o masowe szkolenie ludzi, po pierwsze. Po drugie, o przygotowanie aspektów programowych, programistycznych. Po trzecie, przygotowanie bazy sprzętowej. Ale to, co najważniejsze, przygotowanie natychmiastowego, łatwego, darmowego dostępu dla milionów teoretycznie ludzi w Polsce do wszelkich informacji dotyczących naszego kraju, jak i świata, a więc do wszystkich giełd na świecie, finansowych, bankowych, turystycznych, handlowych, do giełdy Rotterdamu, gdzie wszystkie surowce świata na żywo są po prostu wyceniane i tak dalej. I żeby to zrobić, musiałem wyprodukować tanio, w oparciu o nasze własne potencjały, terminale, ja to nazywam terminale informacyjne. To zastępczo może być to PC, nazwijmy, ale one były jeszcze bardziej niezależne, bo były szalenie tanie w swojej koncepcji. Żeby to zrobić szybko, kupiłem po długich rozmowach z Alcatel International, no to potentat światowy w zakresie telematyki. Telematyka, ja tak już użyłem słowa francuskie, to jest zdalne przetwarzanie informacji. I oni się na to zgodzili. Nawet myśleli, że to jest niemożliwe, wykupiłem tak zwaną licencję otwartą do produkcji tych terminali, żebym mógł dowolnie rzeczy zmieniać z opcją na wszystkie kraje Trójmorza. A więc było to, dlaczego tutaj mówię, żeby, jeżeli nawet w Polsce będzie dobry system komunikowania się, żebyśmy nie zostali sami jak wyspa, tylko żebyśmy mieli dostęp do innych krajów, do ich gospodarek, spraw socjalnych, kulturalnych, ale żeby one miały do nas.
Właśnie,
mówię o Trójmorzu.
Tak, mowa.
Zresztą tutaj wtrącę, że ponieważ sprawa Trójmorza była mi bardzo droga, przez wiele lat pracowałem w grupie, którą utworzyliśmy w Paryżu, właśnie tych wszystkich przedstawicieli. To była praca systematyczna i ta grupa spotykała się raz na kwartał z przewodniczącym ówcześnie Parlamentu Europejskiego, panem Pierre Premlę, ażeby dyskutować o przyszłości Europy po komunizmie. To było szalenie ciekawe. Zgromadziliśmy grupę posłów w Parlamencie Europejskim, którzy nas bardzo wspierali w tych koncepcjach. Może to inny temat kiedyś, żeby to opowiedzieć.
Nie, to bardzo ciekawe. Wszystko to jest taka, można powiedzieć, walka o miejsce Polski w systemie informacyjnym świata.
Tak. Tak, tak. I chodziło o to, żeby z kolei w tym systemie przewidywaliśmy, że to musi być system wielojęzykowy, prawda, to jest bardzo ważne, i żeby świat z kolei, który się interesował naszymi produktami, naszą żywnością, no, innymi produktami, żeby też łatwo mógł do tego dojść. Spełniłem te warunki. Po pierwsze, no, opracowałem koncepcję. Po drugie, kupiłem licencję i utworzyłem w moich zakładach pod Paryżem produkcję masową terminali telekomunikacyjnych Unitel. One tak wyglądały. Były bardzo proste, były odporne na wodę. Można było lać po klawiaturze wodą, można było rzucać z metra czy dwa, mogły działać w zakurzeniu, mogły działać do temperatury minus 36 stopni. Po prostu mogły być wszędzie, i w magazynach zbożowych.
Ten komputer ma bardzo dużą, taką solidną obudowę.
Tak,
prawda?
Bo o to chodziło, żeby to było odporne. I mogły być używane dosłownie wszędzie.
Obejrzałem zdjęcie, pan Andrzej mi pokazał zdjęcie. Nie jestem w stanie państwu wysłać.
Tak, ale
i to były różne wersje. Bo pan
to były różne wersje językowe, na przykład dla licencji.
Ale również samego rozwiązania technicznego widzę, tak, że te się różnią.
Tak, były różne wersje, ale także były językowe, dlatego że w mojej koncepcji, to co mówiłem, tu jest, przekazuję panu rektorowi schemat, ten system informacyjny Trójmorza był tu rozpisany i on po powrocie do Polski w 1989 roku zacząłem go realizować. Powstały biura, te pierwsze biura, one już powstały.
No, a w Polsce widzę Warszawa, Łódź, Śląsk, tak, Rybnik.
Tak.
Czyli te najważniejsze ośrodki.
Tak, na Śląsku to chodziło mi o to, że w tym czasie no, były też problemy biedy. To były ciężkie czasy.
Są.
I chodziło o to, jak wysoka informatyka i telematyka może pomóc ludziom. Opracowaliśmy tam z jednym z banków lokalnych system testowo w jednym z miast górniczych, kiedy w oparciu o ten system ludzie mogli w sklepach po prostu kupować. I w oparciu o te terminale były te zakupy rejestrowane, a system w banku kontrolował do wysokości. Czyli nawet jak ktoś jeszcze nie miał wypłaty, mógł już dokupować, a nawet był taki jakby rodzaj kredytu. Wtedy jeszcze kart nie było.
No właśnie, czy ktoś panu zaproponował z Polski jakąś wypłatę, czy pan to wszystko za swoje?
Proszę pana, no ja to robiłem wszystko za swoje. Dlaczego? Bo udało mi się zrobić tą moją koncepcję, żeby ją sprawdzić, bo łatwo teoretycznie robić systemy. Ja powiedziałem, muszę ją sprawdzić. Jak ją sprawdzić? Tylko w warunkach realnych. W związku z powyższym no, udało mi się naprzód pracować w grupie, w największej grupie finansowej Francji, w tym czasie Groupe de Paris. I po 3 latach przeszedłem do grupy AXA, z tym, że ona wtedy nie była taka duża, ale już miała, że tak powiem, filię za granicą, w kraju miała prawie 7 tysięcy biur. I prezes ówczesny, wybitny człowiek, wybitny, zgodził się dać mi wolną rękę, żebym zrobił, powiedział tak, no jeżeli będziemy robić to wszystko, co inni robią, to nie pójdziemy do przodu. Ty przyjechałeś z innego kraju, masz inną kulturę, przyjechałeś ze wschodu, mówisz z akcentem.
Nie... Open mind.
Tak, i powiedział sobie tak, i nie bój, nie lękaj się, daję ci wolną rękę, no z wyjątkiem wysadzenia całej struktury biura. Natomiast wierzę, że potrafisz zrobić system. I dla AXA zrobiłem pierwsze na świecie, podkreślam, wdrożenie i pierwsze we Francji, pierwsze w Europie. Właśnie to, o czym teraz Polska marzy. Polska mówi o cyfryzacji. To jeszcze tak mówi, no jeszcze początki jakby.
No tak, mieliśmy Ministerstwo Łączności, teraz mamy cyfryzację.
Tak.
Ale zdaje się, że efekty słabiutkie.
No nie chciałbym oceniać, ale to, jeżeli byłoby wdrożone ta moja koncepcja sprzed 30 lat, wtedy już, to myślę, że nasze miejsce byłoby ekonomiczne i gospodarcze. I...
No właśnie, a kto, jak to jest w Polsce? No i teraz chodzi pan, spotyka się, słyszałem, że pan teraz się spotkał z Kornelem Morawieckim przypadkiem.
Tak, no przypadkowo.
Z Mateuszem też.
Tak, to było przypadkowe spotkanie, ponieważ w Paryżu było...
Udaje się zainteresować władzę.
Pan Kornel Morawiecki się tylko zdziwił, jak tyle lat taki człowiek, który ma takie koncepcje, nie chodzi o mnie jako Andrzeja Dymińskiego, człowiek, który ma takie koncepcje, był blokowany, sabotowany, bo te moje wysiłki to było kupione po pierwsze ogromnym nakładem finansowym, własnym, bo ja wiedziałem, że przychodzę do kraju nieprzygotowego aż na taką śmiałą koncepcję. Bo tego, żeby pokazać, że to działa, finansowałem pilotowe wdrożenia. I na przykład pierwszy kontakt to był z Głównym Urzędem Statystycznym. I wtedy był pan Oleński bodajże prezesem, była pani wiceprezes. I przyznaję, że nawet dosyć pozytywnie to na początku wyglądało, bo przekazali mi wszelkie możliwe dane, które ja wprowadziłem do mojej krajowej, znaczy mojej, krajowego systemu informacyjnego, aby z łatwością kilkusekundową wybierać dowolne elementy z tej bazy, analizę robić, struktury i tak dalej. I po 3 miesiącach od przekazania zrobiłem system, który był prezentowany i w GUS-ie, i u pani potem premier Suchockiej w kancelarii, i w ministerstwie, na całym kierownictwie resortu ministra przemysłowego u pani minister Bochniarz, która wtedy była. Pokazywałem istniejącą bazę, która działa, którą można zmieniać, a pamiętam do dzisiaj, to może śmieszna rzecz, że pani minister Bochniarz, jak ja powiedziałem, że to jest urządzenie, które może być na hali produkcyjnej, które może być tam, gdzie jest w cementowni zapalenie, które może być w banku, które może być w
kopalni.
Domu, w kopalni na dole, tak. Wszędzie te urządzenia mogły być, z uwagi na te parametry, bo takie wyprodukowałem. Powiedziała, że to prawda, to nie pan połączy się, bo pamiętam, że wtedy połączyłem się z British Airways. A system był tak zrobiony, że wystarczyło 2 ruchy, żeby się połączyć. Tam nie trzeba było niczego znać. To był system dla amatora, który pierwszy raz w życiu przychodzi i potrafi dojść do bazy w Rotterdamie na przykład. Weszliśmy na system i akurat wtedy było sprawdzanie lotu, pamiętam, to był rok 90 rok, przepraszam, lotu do Sydney. System zapytał, czy to Sydney w Kanadzie, czy to Sydney w Australii. Wybraliśmy, a teraz mówi, jeżeli jesteśmy połączeni. Jeżeli pan mówi, że to można zrzucać, to niech pan zrzuci. Ja podniosłem, a cała sala kierownictwa resortu mówi jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Stanąłem na krzesło, jeszcze wyżej, bo tego no prawie 2 metry. I proszę sobie uwierzyć, że ten działający system, ten terminal, zrzuciłem na oczach wszystkich i aż był okrzyk przerażenia. Tak. I się nawet nie rozłączył, dalej działał i dalej działał.
Był bezpieczny.
Był bezpieczny, bo chciałem to właśnie pokazać. Bo
teraz
inaczej...
na przykład w kopalniach, bo byłem w Bogdance na 1000 metrów tam na dole, to wszystkie te urządzenia, które węgiel tam skrobią, wydobywają, wchodzą w ściany, pył, to wszystko jest prowadzone informatycznie, przez komputery. I ten górnik, niby górnik, to jest tak. Wybitny specjalista, informatyk dla tak, mnie. Tak. On w tym pyle pracuje przy takich urządzeniach. Czy one muszą być szalenie odporne?
No szalenie odporne, a szczególnie klawiatura musi być odporna i na tak. wodę, i na pył, i tak dalej.
No właśnie,
I w ogóle rozwiązałem tą tutaj klawiaturę, rozwiązałem w ogóle nie na zasadzie elektronicznej, tylko na zasadzie mieszków sprężystych, pneumatyki i tak dalej, także tam dlatego mogła być odporność.
No i potem produkcja samych urządzeń. To dalsza sprawa.
Ta produkcja w sumie docelowo miała kosztować w tamtym okresie cena z linii produkcyjnej miała wynosić 160 zł. To było za darmo. Dlatego chciałem zasypać Polskę tym, nawet rozdawać to.
A czy Polska mogłaby to produkować?
No oczywiście, bo ja przecież miałem licencję na produkcję w Polsce, dla Polski i całego państwa Trójmorza. Miałem opracowaną własną technologię, musiałem bardzo dużo zmienić.
Myślał pan, gdzie umieścić taką fabrykę?
Tak, prowadziłem wtedy rozmowy, ja to naprzód pod Paryżem produkowałem oczywiście, bo nie mogłem do Polski przyjeżdżać.
No tak.
Ale jak mogłem już przyjechać, to prowadziłem rozmowy. Jedna to była z fabryką aparatury szkolnej. Ona była na dosyć dobrym poziomie, miała wspaniałe odciągi do malowania proszkowego, która jest w Poznaniu i która no, była na trudności, jak to wszystkie firmy, które padały. Oczywiście zgodziła się, fabryka się zgodziła, byli zainteresowani, tylko jak zwykle no, sprawy, które wymagały zgody wyżej, wtedy tam wszędzie napotykałem blokady. Nie zrozumiałem.
To były 90.
rok.
Początek.
Tak.
A potem fabryki padały. W studiu jest jeszcze pan Stanisław Kwiatkowski, który pierwszy przyszedł do Radia Wnet i powiedział nam o panu. Bardzo dziękujemy. Witamy pana. Pan to jest mi szczególnie bliski człowiek, bo pan kiedyś był marynarzem, nawet rybackim. Rybakiem na statku turlejskim, no, także szapoba. Ale to, co pan mi powiedział, też było dość szokujące, że pan Andrzej Dębiński bardzo dawno, no jak na początku transformacji, zaproponował, żeby Polska była wspaniałym krajem tranzytowym, który by przez Polskę potrafił przepuścić wszystko to ze wschodu na zachód. Co z tym było? Nikt tego nie podchwycił.
No, co z tym było? Ja jestem człowiekiem prawdy i mogę podpaść po tym, co powiem, może...
A to niech pan podpadnie,
ale mogą się różne ambasady w to wmieszać potem.
W Polsce się nikt nikogo nie boi.
Ja się nikogo nie boję, bo muszę powiedzieć, że mamy 3 zamachy. I jeden zamachu w Londynie, on miał wtedy miejsce w domu, no, wybitnym domu polskim, bo w domu córki marszałka Piłsudskiego, Jadwigi Piłsudskiej i jej męża Andrzeja Jaraczewskiego w nocy o 4:00 nieznani sprawcy przyszli, no, żeby im podciąć gardło. No to nie będę tutaj szczegółów mówił, ale ponieważ no, jestem synem spiskowca i synem spiskowców z powstań, ja mam wyczucie.
Tak jak
zbudziłem się kilka sekund wcześniej, kiedy już telefony były pobrywane, no i było gotowość do egzekucji, że tak powiem. Nie będę opowiadał, to jest specjalny temat, jak działa Scotland Yard. Puściłem się w pogoń za jednym z panów. Scotland Yard złapał sprawców po 20 minutach.
A.
To jest nieprawdopodobne. Nie mówi, proszę przyjść rano, napiszemy protokół, tylko od razu tam, gdzie ja stałem, szły przez mikrofony do wszystkich radiowozów w nocy o 4:00 Londynu.
Mam nadzieję, że jacyś polscy policjanci, a szczególnie ich szefowie nas teraz słuchają.
Ja mogę chętnie powiedzieć ten mechanizm, bo to była taka to była prowizja, że na przykład zapytano mnie, pod jakim kątem po raz pierwszy tego człowieka, który no, chciał mnie tam zabić. Jak mu się poruszały włosy, jakiego typu miał kroki i tak dalej. Ubranie nie pytano, bo mógł oczywiście zmienić od razu. I na podstawie tych, no, opisu tego dynamicznego i sposobu poruszania się, radiowozy, które dostały alarm jednocześnie w Londynie, przyszedł komunikat, dostałem po 20 minutach, mamy go. Śledztwo trwało 1,5 roku. Nie chciał nikogo wydać, bo było 3 sprawców. Andrzej Jaraczewski, pamięta jako żeglarz, przecież były kapitan Błyskawicy.
Małżonek
pani Jagody. Jak usłyszał krzyk, wyskoczył z 1. piętra. Do dzisiaj jeszcze pamiętam, jak skacze jak grzbik na dół i goni jak biegacze na starych rzeźbach, że tak powiem, z Aten. I niestety nie dogonił. Natomiast policja w tym momencie, która przyszła, od razu profesjonali, proszę sobie wyobrazić, tak. To jest niesamowite. Proszę pana, to jest zamach polityczny według nas. W związku z tym może pan być potem narażony, bo tego proszę, wyłączyli mikrofon, proszę sobie wymyślić nazwisko i inny adres.
Aha, a to było gdzie? Na Ealingu?
To było Kensington, na Wimbledonie, tam na gdzie Wimbledonie. Miała takie oszkloną willę na Wimbledonie.
A teraz już wróćmy do tej kolei. I co pan wtedy zaproponował?
To się wszystko wiązało z tym, ja to nazywam umownie KSI, Krajowy System Informacyjny. A więc system szybkiego wymiany informacji przy okazji towarów, ludzi, pasażerów. I ponieważ było bardzo duże zapóźnienie polskich kolei i wiadomo, że będą musiały być prace modyfikacyjne, chodziło mi o to, żeby nie naprawiać starych rzeczy po troszku, bo tak można zawsze robić i zawsze być 50 lat do tyłu, tylko żeby wykorzystać w tym wypadku technologię francuską, która w tym czasie na początku lat 90. była numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o szybkie koleje TGV, które osiągały wtedy szybkość 450 km na godzinę, a testy, które były później do 650 km na godzinę.
No te na co dzień do Strasburga to ile? 200 coś jeżdżą, mknął, prawda?
Z Paryża. Jedzie się godzinę z minutami z Paryża do Lyonu, gdzie to jest odległość 450 km.
No to 400.
To jest nieprawdopodobne.
Fantastyczne.
Ale więc to skraca. To jaka to jest energia?
Oszczędzenie... W Polsce to było możliwe?
Proszę pana, było to możliwe na tej zasadzie, że jeszcze wtedy nie były takie skomplikowane te stosunki własnościowe, bo już teraz jest do płotu, do ulicy, wszyscy są właścicielami i tak dalej. Wtedy były przecież przez pola, lasy. Można było puścić równolegle szybką linię, zbudowaną według wymogów szybkiej kolei. Chodziło o to, że nawet jak od razu nie padło takie pociągi, to żeby budowa i konstrukcja łuki projektowane nie zamknęły Polsce nieodwołalnie raz na zawsze możliwości rozwoju. Ale na to została załatwiona dotacja. Ja biegałem wtedy po Unii Europejskiej. Z Unii Europejskiej.
Bo to było tak w prostej linii wschód-zachód przechodziło tak. Przez Polskę. Ale proszę, myśmy kupili potem to pendolino słynne, które teraz strasznie się psuje. Gdzieś tam w krzakach znowu ląduje. I słyszymy, że kolejny parowóz jest ileś miesięcy w operacji. A miliardy kosztowało to pendolino. Miliardy. Ale i co? I potem to przyjęto pana koncepcję? Rozważano, czy po prostu...
Proszę pana, żeby moja koncepcja była poważna, to co musiała mieć? Kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, wsparcie władz francuskich. Ja tutaj mam przyniosłem taki skoroszyt, gdzie są listy premiera do mnie, skromnego człowieka. Premiera, ministra transportu, ministra spraw zagranicznych, oryginały, mogę potem pokazać.
Wtedy był Sarkozy, tak?
Nie, wtedy Sarkozy był później, bo to było początek lat 90. Ale Sarkozy też tutaj przyniosę nawet zdjęcie, ponieważ właśnie w tej myśli przyszłościowej, żeby Polska mogła mieć, traktowana była poważnie przez partnerów, wyszukiwałem sobie w myślach ludzi, którzy według mnie powinni byli za 10-15 lat być na czele państwa francuskiego. I wytypowałem Sarkozy'ego, wtedy, kiedy był tylko rzecznikiem prasowym partii RPR. Zaprzyjaźniłem się z nim, z JP wtedy, który był szefem głównym, a potem premierem i zaprosiłem na mój kosz oczywiście grupę takiej młodzieży z RPR-u, żeby poznali Polskę. I przez 10 dni udało mi się im pokazać wszystkich. Od spotkania w domu Wałęsy, po spotkanie u Glempa, po spotkania z partiami lewicowymi, bo oni chcieli wszystko, z prawicowymi, z marszałkami Sejmu, Senatu, z szefami różnych partii politycznych, z ludźmi kultury, z opozycjonistami, tych, którzy wiele lat cierpieli po więzieniach.
To jest zawsze dobry pomysł, ponieważ finansowanie młodzieży, studentów, takich przyszłościowych liderów, to się kalkuluje.
Proszę zobaczyć. Tu jest Sarkozy.
Aha, a to pan.
Tu jestem ja, tu jest Wojtek Ziembiński w moim mieszkaniu.
Wojtek Ziembiński, słynny.
Wspaniały człowiek, tak, wspaniały przyjaciel.
Z laską i z muszką.
Tak, który miał wspaniałe idee.
Zawsze 11 listopada pod pomnikiem żołnierza nieznanego
i składał wieńce i potem był zawsze więziony tyle razy.
Ten pomnik przed Polonią. pomordowanych.
Tak, ale to jest jeden z przykładów, prawda? Zasługa.
No wspaniałe.
Żeby pokazać właśnie to myślenie i co się stało, stał się prezydentem.
Nieźle to wygląda.
Tak, i ja wtedy po prostu, jak już tutaj był prezydentem, zaproponowałem, pisałem listy do różnych czynników, że mogę pomóc bezinteresownie. Tak, tak. W jakiś sposób kontaktach, są różne rzeczy w dyplomacji, prawda?
No,
tak nieformalne.
Potem Olaon, teraz pan ma jeszcze jednego prezydenta, ciekawe.
Ale nie, pisałem do poprzednich prezydentów, do prezydenta Dudy też napisałem, nawet tutaj mam potwierdzenie, że złożyłem w styczniu, no mamy już październik na razie, ale...
Może Morawiecki się zainteresuje.
Ale biuro dialogu stwierdzało, jak rozmawiałem, że oni dopiero... Rozmawiałem w sierpniu, że oni dopiero ze stycznia rozpatrują listy, także...
No tempo. No. Wie pan, nie mają pańskiego systemu informatycznego.
A tak, bo system listów, to nie może być tak, że po kolei się rozpatruje, tylko jest człowiek inteligentny, system, głosem sterowany nawet, który mówi numer listu, nawet nie tylko 17, bo tam jakaś maszynka nadaje i daje dwa słowa klucze i zapomina.
Tylko nieśmiało się zapytam o zabezpieczenia, czy jeśli chodzi o rzeczy tajne czy poufne, czy one są wówczas jakoś chronione?
Proszę pana, ja tylko mogę powiedzieć, że ten system mój, to już tajemnicy nie zdradzę teraz, zainteresowała się Armia Polska. Aha. I do tego stopnia tak poważnie, że Sztab Generalny. I zlecił mi opracowanie systemu sterowania walką jednostek rakietowych.
No to jest jakieś światełko w tunelu.
Jednostek rakietowych i czołgowych. I system był testowany na poligonie w Orzyszu. I przy temperaturze 36 stopni. I ja tutaj nawet mam zdjęcie z tego testowania, jak minister Parys
właśnie
używa i łączył się z całym światem, z tego poligonu.
No minister Parys jest teraz wiceministrem spraw zagranicznych, więc to też jest jeszcze może do niego.
Tak, ale mamy już tylko potem jak Parys został odwołany, ja zostałem potraktowany jako znowu persona non grata związana ze starym układem po prostu i
no właśnie dlatego
przerwano wszelkie kontakty.
Staramy się, żeby te sprawy znowu nagłośnić. No, bardzo panu dziękuję za tą informację. Myślę, że to jest takie pierwsze spotkanie. Już w tej rozmowie wyszło kilka spraw do kontynuowania. To sobie jeszcze zaplanujemy. A teraz chciałem panu przedstawić i państwu następnego naszego gościa, pana Waldemara Pernacha. Dlaczego? Dlatego, że pan Waldemar jest też takim entuzjastą rzeczy niemożliwych od lat. Zaczął od konspiracji i bardzo wiele w stanie wojennym robił tu w Warszawie, w Hucie Warszawa, w energetyce i tak dalej. Tak dalej długo musiałbym wymieniać. A teraz się zajął informacją o tym, jak to było i jak to się ukazywało i sięgnął nawet do spraw, do ludzi ze świata dzięki Glapińskiemu, dzięki bankowi, tak?
Tak, tak.
Witam pana, czy cię, bo jesteśmy na ty, panie Waldemarze, i powiedz nam, co ty planujesz teraz na luty, na przyszły rok?
Miałem spotkanie, poszliśmy tam ze Strańskim, Tadeuszem też, z podziemia działaczem niepodległościowym do pana Glapińskiego i zaproponowaliśmy, żeby upublicznić, żeby przybrało jakiś powszechną wiedzę te programy ekonomiczne, czy dywagacje, czy zapiski, w których się wypowiadało szereg znakomitych osób, specjalistów w dziedzinie gospodarki, ekonomii, finansów w podziemiu. To było zapomniane, celowo zapomniane, bo to po okrągłym stole była opcja taka, którą myśmy od razu na początku naszej działalności niepodległościowej wykluczyli z naszych dróg rozwojowych. Oni poszukiwali, no to wtedy było, jak oni mnie tłumaczyli, racjonalne, że oni poszukują, socjalizm jest nie do obalenia. Więc oni poszukują jakichś dróg wyjścia pośrednich,
tak.
Naprawy socjalizmu, korekty socjalizmu. Myśmy im tłumaczyli, że oni się powoływali na Marksa. Marks robił opis kapitalizmu, krytykę kapitalizmu. Robił podstawy gospodarki nakazowo-rozdzielczej, to Lenin właściwie w Poroninie, dlatego niektórzy sarkastycznie mówią, że to był poroniony pomysł. Więc,
poroniony od Poronina.
Od Poronina, tak. Dlatego system nakazowo-rozdzielczy, myśmy wiedzieli, że jest nie do naprawienia, bo te pieredyszki, tak.
I wtedy już na początku 80-tych latach, już przed stanem wojennym, wy byliście jakoś zorganizowani.
Przed stanem wojennym byliśmy zorganizowani, potem żeśmy się dzieli, wyszliśmy z Białęki czy z odsiadek i żeśmy się zorganizowali w te dalej grupy. I zauważyliśmy, że te pieredyszki, te knep, czy ten powrócenie do naturalnej gospodarki przez Lenina, jak i potem pierestrojki i wszystkie inne, te stosowane też i u nas okresy błędów i wypaczeń, te korekty nie pomagają w naturalnym rozwoju gospodarki. Trzeba wrócić do gospodarki naturalnej.
No, a tu poszedł kierunek Zachs, Mazowiecki, Balcerowicz,
Kuczyński. I oni specjalnie wyparli to z obiegu publicznego, te informacje, żeby oni... takie myśli były, koncepcje były. I
no Glapiński na krótko był w rządzie, prawda?
Kto?
Był Glapiński, prezes obecny banku.
No był. Razem
krótko
byśmy
był, prawda? W rządzie już wszystkiego. Ale te prace trwały przez całe 8 lat, tak?
Przez całe 8 lat. I pisali specjaliści, akurat ja założyłem ze Święcickim, Andrzejem oczywiście, nie Maciejem, Marcinem, grupę polityczną i wydawnictwo i miesięcznik Baza, w którym myśmy to wszystko opisywali. I teraz chcemy właśnie przy pomocy Narodowego Banku Polskiego sprawę upublicznić, pokazać, żeby to było w obiegu powszechnym wśród nauczycieli szkół średnich, studyjnych i studiach i no, powszechnym obiegu politycznym, tego, żeby świadomość taka była, że była inna droga, inne koncepcje, które teraz dopiero zaczynają być realizowane. Bo to, co jeszcze z moich dyskusjach z Waldemarem Kuczyńskim, myśmy mówili, że on mówi tak, nie da się teraz, to jest majątek społeczny i tego majątku społecznego nie można ruszyć, bo to jest wartość społecznego.
Trzeba go zamknąć.
Potem
on postanowił zamknąć stocznie, wszystko zlikwidować. Jest taka książka, która to wyjaśnia trochę, mianowicie okazuje się, że jak dowiadywał się Kuczyński, że jeszcze tamta stocznia gdańska dycha, to się złościł w ogóle, że to jeszcze po prostu wszystko nie padło.
No. Oczywiście naturalne było to, że...
I Modzelewski napisał taką książkę, której nagle on, prawda, też tak jakby afirmujący tamte rozwiązania, nagle odkrył, że to było złe. Ale jeszcze ta myśl ciągle drąży. Ciągle drąży.
Jest naturalna potrzeba... szukania inwestora, inwestycji. Więc pierwszą ich myślą było wyprzedaż majątku, żeby na te inwestycje mieć środki.
I sprzedano prawie 6 tysięcy przedsiębiorstw. Profesor Kierzun to ujawnia w tej swojej książce o transformacji.
Jednym z takich projektodawców też tego systemu ogłaskiwania socjalizmu był, czy wybrnięcie jakiegoś z tej przestrzeni na kazowo-rozdzielczej gospodarki był pan profesor Strzelecki, który blisko z nami współpracował, był też w bazie i on mówi tak, uwłaszczymy.
Ten, który zginął. Zginął, czy inaczej, to było na Wisłostradzie.
I on proponował, żeby, no słuchajcie, nie możemy inaczej zrobić, tylko tak, uwłaszczyć ich. No i to nie wejdą w ten system taki naturalny, gospodarki rynkowej i jakoś to będzie. No i tak mniej więcej poszło, że oni zostali uwłaszczeni. Władza została uwłaszczona, bo nie tylko oni, bo ta nasza, którzy weszli do władzy, też zostali uwłaszczeni do tej pory, jak się okazuje, po tej jakiego śledztwach uwłaszczali się dokumentnie wszyscy. Chcemy to była publicznić, dlatego
właśnie,
że myśmy wyszło
z sojusznikiem poza
podsumowanie.
Pomocą banku i pana prezesa Glapińskiego. Macie jeszcze jakieś zrozumienie dla tych spraw u kogo? Może kogoś pochwalmy, bo ganimy różnych ludzi.
To była...
Ciężko.
To było ciężko. Dlatego tak, jest taki system. Oni mają generator wniosków. W Narodowym Banku Polskim, który na własnym serwerze, ja musiałem się włączyć z tym serwerem, za każdym razem podając hasło, PIN, i tak dalej, i ten kilkanaście stronic tych wniosków dopasować do naszych możliwości, a ich potrzeb. Oni mieli potrzeby zasygnowania pieniędzy, takie przeznaczenie mają tych funduszów swoich, na doskalanie bankowców, księgowych i tak dalej.
Macie jeszcze trochę czasu, bo do lutego i będziemy na pewno relacjonowali.
I kończę to, jaki to będzie. Mają teraz mi odpowiedzieli, przyjęli ten wniosek, jest zarejestrowany, jest 5-6 tygodni na rozpatrzenie jego i potem będzie umowa. I ta umowa dopiero określi precyzyjnie. Zaproponowaliśmy tam ilość referentów, cały scenariusz.
Ale chyba się uda. Chciałem jeszcze, tak jak przed chwilą przedstawiałem ciebie, to tobie z kolei przedstawić panią Hannę Budzisz. Dlatego, że tu następuje shake hand i panu Andrzejowi Dębińskiemu oczywiście też. Tutaj jest nasza koleżanka, która zajęła się niesłychanie bliską tobie sprawą. Co jest tobie... Tak, Praga, zgadza. Bo Waldemar jest takim prawdziwym prażaninem i zawsze o tym myśli. A co zrobiła Hanna Budzisz? Otóż, panie Andrzeju, ja panu powiem, my chłopy, zawsze mówimy o powstaniach, to kto tam występuje? Chłopy, prawda? Jakaś tam Emilii Plater, tak dalej. A tak jakby
kobiety.
Zapominamy, że w powstaniu uważ...
łączniczki, sanitariuszki.
Tak, no właśnie. I widzi pan, właśnie nasza koleżanka, pani Budzisz, pani redaktor Hanna Budzisz, zajęła się kobietami w powstaniu warszawskim, a szczególnie na Pradze. Dlaczego? Dlatego, że miała babcię wspaniałą, która tam walczyła. Właśnie wczoraj, przedwczoraj, tak, otworzyła tablicę pamięci trzech takich bohaterek. Jedna, która zginęła, druga ciężko ranna i jeszcze o innej pani. I może teraz nam o tym, droga redaktorko, powiesz.
Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że mogę przypomnieć powstanie warszawskie na Pradze, bo ostatnio bardzo się zdenerwowałam, będąc w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Była impreza o powstaniu. Promowano książkę wspaniałą i redaktor, który przeprowadza wywiady z powstańczyniami i z powstańcami, powiedział słowa. No właściwie to nie wiadomo, czy na Pradze było, czy nie było powstanie. No ja przepraszam, ale bardzo się oburzyłam. Zginęło tam 300 osób. To znaczy, że co? Ich nie było? Oni nie istnieli? A ja o tą swoją tablicę ku czci mojej babci i dwóch innych powstańczyń walczę już 12 lat.
Na ulicy?
Na ulicy Floriańskiej 12. Udało mi się przedwczoraj właśnie...
To jest koło kościoła?
To jest naprzeciwko katedry świętego Michała Archanioła i świętego Floriana. Floriańska 12.
Zawisły
aż dwie tablice, co też jest ewenementem chyba na skalę Warszawy albo i Polski. Jedna to jest tablica ku czci mojej babci Janiny Englert, która była taką legendarną praską bibliotekarką. W 1935 roku poważyła się na coś, co właściwie nie było przed nią, nikt tego nie robił. Założyła pierwszą dzielnicową czytelnię naukową. Wszyscy na Pradze, wszyscy się z niej wyśmiewali, mówili, na Pradze nikt do ciebie nie przyjdzie. A przychodziły tłumy, przychodzili Żydzi ze Szmulek, przychodzili rzemieślnicy, kupcy prascy, nauczyciele, uczniowie, przychodzili nawet oficerowie Białej Gwardii, którzy tam mieszkali. No, była to wspaniała instytucja, mieściła się najpierw na Skaryszewskiej, potem przez wiele lat na Wileńskiej 13, teraz jest na Targówku na ulicy Świętego Wincentego. I to, co jest taką żelazną zasadą obecnie, we wszystkich czytelniach naukowych, to wymyśliła i wprowadziła moja babcia. Czyli wymyśliła na przykład spotkania z ciekawymi ludźmi i przyprowadzała tam na spotkania no naprawdę wybitnych prażan i nie tylko prażan.
Na pewno wiesz, jak babcia miała na imię. Bo
Janina Englert.
Janina Englert, podkreślmy tak. To. No nazwisko to takie dość znane.
Tak, druga linia Englertów. I wymyśliła na przykład spotkania, lekcje biblioteczne dla uczniów, co też było bardzo ważne i co zaowocowało później w czasach II wojny światowej. Potem, jak doszło do 1939 roku, babcia oczywiście była żołnierzem AK, to jest jasne, a przyjęła pseudonim Klima po swojej babci, która ją wychowywała, Klementynie, Klementyna urodziła się w 1830 roku, czyli w czasie powstania styczniowego była już dorosłą osobą.
W 30 czy 60?
W 1630 roku.
1800?
1830 roku.
Czyli w czasie powstania.
Czyli w czasie powstania styczniowego.
Listopadowego.
Tak, urodziła się, natomiast w czasie powstania styczniowego była już dorosłą osobą.
60.
Tak, 63 roku. I babcia no, jakby z pierwszej ręki wiedziała, co się dzieje. Przeżywała oczywiście razem opowieści babci, tylko babci nie mogła słuchać jednej piosenki. Leciliście z drzewa, co wyrosło wolne, na mogile śpiewa jakieś ptasze polne, nie było szczęścia, Polsko się tobie, wszystko się przyśniła, a twa dziatwa w grobie. Wspominano zwłaszcza prapradziada babci, który
to
był...
Taka ludowa przyśpiewka.
To jest raczej patriotyczna z tamtych czasów.
A nie mogła tego słuchać, tak?
Nie mogła. Zawsze płakała, dlatego że wspominała swoich kolegów, swoich przyjaciół, swoją rodzinę, ludzi, którzy walczyli w powstaniu styczniowym i listopadowym i ginęli. Wspominano zwłaszcza pradziada babci, który był powstańcem listopadowym i maszerował na Belweder, bo był pod chorążym. Potem był wykładowcą, jak upadło powstanie, był wykładowcą w szkole piechoty w Cuneo we Włoszech. Na wieść o tym, że Węgrzy ruszyli do boju i starają się o niepodległość, poszedł do powstania węgierskiego na Wiosnę Ludów. Jest opisany we wszystkich węgierskich annałach na ten temat. Potem, jak ruszyli do boju o wolność Włosi, Garibaldczycy, był jednym z tysiąca Garibaldczyków wyzwalających Włochy, a na wieść o tym, że wybuchło powstanie u nas styczniowe, jak on wówczas już starszy mężczyzna w randze majora wrócił, żeby znowu walczyć o wolność i zginął w bitwie pod Złotym Potokiem Lubelskim. I z relacji rodzinnych znam taką niesamowitą historię, że kiedy umierającego majora Englerta wieziono na furmance, otoczyły ich oddziały rosyjskie. I ich dowódca, generał, który dowiedział się, z kim ma zaszczyt, bo tak trzeba powiedzieć, W tym momencie major Englert umarł, oddał mu honory wojskowe i pochowali go Rosjanie. Z całym ceremoniałem wojskowym, z salwami, nad grobem, tylko nie wiemy, gdzie to jest. Pochylały się nad nim sztandary, prawda?
Do roboty, ale widzicie państwo, jaka to jest ważna rzecz, ta geny i te rodziny i te pokolenia.
I te wspomnienia. I dlatego właśnie...
A ty powiedziałeś na początku, że tam w tym stowarzyszeniu dziennikarzy tak ktoś głupio powiedział, to teraz muszę to stowarzyszenie bronić, jak skoro tam jesteśmy ze Skowrońskim działaczami i pchamy ten wózek, to powiemy, że ty jesteś też działaczką stowarzyszenia i ty jesteś aktywną w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. I całe szczęście. I widzicie państwo, że nie tylko głupie rzeczy tam padają. O, a teraz jeszcze...
Wracamy do...
Co dalej do Pragi właśnie. Tak, co wracamy z tymi kobietami? Jak masz plan jakiś?
Tak, oczywiście. Wracamy do Pragi. Chcę jeszcze tylko powiedzieć o tym, że w jakiej atmosferze wyrosła moja babcia i nic dziwnego, że dwa jej bracia, jeden był w pierwszej kompanii kadrowej, drugi był w pierwszej brygadzie. W Legionach Piłsudskiego, prawda? W związku z tym oczywiście, że jak przyszło, najpierw objęły nas Niemcy, potem Rosjanie wzięli nas Sowieci pod but, że wstąpili wszyscy do AK. To było dla mojej rodziny naturalne. Chcę powiedzieć o tym, jak to wyglądało 1 sierpnia. Babcia była peżetką. Peżetka, czyli pomoc żołnierzowi, to się tak nazywało. I w tym mieszkaniu, gdzie ja mieszkam, ale które należało oczywiście do babci, był punkt pomocy żołnierzom AK. I zwołano w trybie alarmowym na 13 zbiórkę ich oddziału i ich komendantka powiedziała, dziś o 17 wybucha powstanie. I wszyscy płakali ze szczęścia, że nareszcie będą mogli się bić o wolność, że nareszcie nie będzie się ich traktowało jako podludzi, prawda?
Ważne, że to mówisz. Mówi to samo pan profesor Witold Kierzun, że byliśmy dumni i spełniliśmy na jej obowiązek, bo ukazało się trochę bezczelnych, kretyńskich publikacji.
Tak. Obłęd 44. Ten, kto to napisał, to chyba cierpi na obłęd.
Niestety, to są takie ambicje niewyżytych historyków. To tam akurat jest też jakieś takie wspomnienie, że ktoś tam umierający tak powiedział i tak dalej. No ale to zostawmy. Natomiast te
I właśnie chcę powiedzieć,
oceny
że
dzisiejsze muszą być jednoznaczne. Tak. To zatrzymało Rosjan nawet, bo
oczywiście.
Inaczej do Paryża by doszli.
Oczywiście. To jest dla nas wszystkich, którzy mają rodziny powstańcze jasne. I dla tych wszystkich, którzy mają mają gen wolności w sobie. My, którzy mamy ten gen wolności w sobie, to rozumiemy, że pewne rzeczy są najważniejsze, że najważniejsza jest niepodległość, wolność, ojczyzna, Bóg, honor. To jest dla nas jasne. Rodzina, prawda? A ktoś, kto tego nie rozumie, no to jakby jest z innej planety dla mnie zupełnie. I właśnie z tego punktu pomocy żołnierzom na Floriańskiej 12 wyruszyły dwie łączniczki. Dostały się pod ostrzał nieprzyjaciela, to jakby na tyłach naszej katedry, obecnie róg Sierakowskiego i księdza Kłopotowskiego. 19-letnia Zenia Olejnik zginęła na miejscu. I to jest jedna z najbardziej tragicznych postaci, jakie znam, ponieważ ona ocalała jako jedyna z rzezi rodziny na Wołyniu. Rok wcześniej wpadli do nich Rusini, jak babcia mówiła, czyli Ukraińcy. Wymordowali całą jej rodzinę. Wymordowali jej trójkę rodzeństwa, rodziców, babcie. Dwie ciotki. Zenia dostała w głowę, zalała się krwią, upadła. Też myśleli, że ją zabili. Nocą się wyczołgała spod tych trupów. Trafiła do jakiejś innej wsi, która jeszcze nie była wyrezana. Potem trafiła do siostry mojej babci, Maniusi, do Trawnik, ale tam się strasznie bała, no bo te mordy w Galicji, na Wołyniu trwały i trupy płynęły i się zatrzymywały na tamie, więc babcia moja ją przygarnęła. I właściwie jakby to dzięki niej zaczęłam starać się o te tablice, bo kiedyś byłam na takim spotkaniu po prawej stronie Wisły, gdzie rozdawano plany bitew w czasie Powstania Warszawskiego i na Pradze nie było nic. Ja doszłam do wniosku, że ja się nie godzę na to, że ginie kilkaset osób, że ginie ta biedna Zenia Olejnik, która przeżyła swoją rodzinę o rok, a na Pradze powstanie nie istniało. I przez 12 lat wywieszałam u nas na bramie taką prowizoryczną tablicę przypominającą je. Drugą osobą to była taka Zosia Brzostowska, 23-letnia dziewczyna ze Szmulek, z bardzo, bardzo biednej rodziny, którą moją babcia też przygarnęła. Ona w czasie tego ostrzału została bardzo ciężko ranna. Jak ją wyciągano obie w nocy, no Zenia już nie żyła, a Zosia, myśleli, że wyciągają staruszkę, bo była tak pomarszczona z upływu krwi, a przecież miała zaledwie 20 parę lat, no straciła nogę. I ja przez 12 lat walczyłam o to, żeby upamiętnić ich pamięć, żeby nie były tylko w mojej głowie te trzy wspaniałe, bohaterskie kobiety, żeby nie mówiono, że na Pradze nie ma powstania. I no nareszcie się udało.
No właśnie. I wszystko ci się uda. Tak jest, panie Waldemarze, już panu daję głos, tylko chciałem powiedzieć, że jak się tego słucha, jakichś martyrologii Polaków, tak się można trochę zastanowić, dlaczego tak się kłócą bez sensu. To po pierwsze. Po drugie, właśnie, jak to, bo nasza koleżanka to jest młodziutka i ona dopiero, kolejne pokolenie to wprowadza i mówię o tym i mam nadzieję, że chyba najważniejszą rzeczą, że tam szkoły były, prawda?
Oczywiście, były szkoły, byli harcerze, było bractwo kurkowe, była asysta wojskowa honorowa, składanie uroczyste wieńców. Oczywiście oprócz pana burmistrza Zabłockiego, któremu chcę podziękować, bo wygłosił bardzo piękne przemówienie na temat kobiet walczących w powstaniu i powstania na Pradze. Było to naprawdę świetne. Było też delegacja z IPN-u, było honorowy patronat nad tą uroczystością objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, bo moja babcia po wojnie była pierwszą dyrektorką sieci bibliotek na Pradze Północ. Mówi się obecnie na Pradze Północ, teraz to jest podzielone na Pragę, Targówek i Białołękę. Zakładała 30 placówek. Także
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenie Wieniec.
Tak, to oczywiście. Żeby tutaj... Tak, żeby o was nie zapomnieć. Tak, plus teraz... było jeszcze Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego i też o nich trzeba mówić, bo to są młodzi ludzie, którzy utrwalają pamięć Powstania Warszawskiego.
200 mniej więcej takich jeszcze czynnych. Teraz panie Waldemarze, ponieważ pan ma co robić, jeszcze jak pan dostanie pomoc od pana Glapińskiego, oby, bardzo pana Glapińskiego prosimy o to. To jest nie tylko o ekonomii, ale jeszcze, no ja nie wiem, czy ty masz w ogóle, napisałeś jakieś wspomnienia swoich działań.
Chciałem tutaj właśnie uzupełnić to, co pani mówiła o Brudnie, bo jako urodzony na Brudnie, jeszcze pamiętam, pani już tu właśnie, jak powiedziała, młoda, nie pamięta tego, ten na wysokości ulicy Bartniczej przy szkole tramwaj, barykada stojąca jeszcze do późnych lat 40. Ale biblioteka, czytelnia na
na Wincentego, dalej kontynuuje swoje posłannictwo. I mnie zaprosili w ramach tego posłannictwa, ja zaprosiłem Englerta, nie Englerta, jako zelnika, i na podstawie mojej książki, tak? Do mojej książki. Opisane jest działanie na Brudnie. Jaka była konspiracja? Tak. DB-22, pomoc dzieciom z Zamojszczyzny, pomoc Żydom, które tam do DEPA były przywożone na roboty. No, szereg wielu w tej książce opisane jest. I ona to zauważyła, chciała to spopularyzować. I...
To pani Marysia Górska, już chyba szósta następczyni babci na stanowisku kierownika Czytelni Naukowej numer 1.
Wspominała, rozmawialiśmy
najsłynniejszej w Warszawie.
Dalej tak robi jeszcze pan Andrzej Dębiński.
Nawiązać do tego motywu, jak bardzo my, Polacy, jesteśmy naznaczeni właśnie tym tragizmem historii. W każdej rodzinie są albo po kilka, kilkanaście osób. W mojej rodzinie moi obaj dziadkowie zostali zamordowani. Mój ojciec mojego ojca, mój dziadek Antoni został zamordowany przez Ukraińców w obronie swojego polskiego domu. Mój drugi dziadek po linii matki, Kazimierz, został zamordowany przez Ukraińców, no, za to, że był godnym Polakiem. Brat mojego ojca Bronisława, Jan, został zamordowany, rozstrzelany, mając 18 lat, za to, że był w Armii Krajowej w Chrubieżowie, został zamordowany. A po linii mojej matki aż 36 osób z najbliższej rodziny zostało wyrżniętych w potworny sposób, nieopisany sposób, właśnie zostało zabitych w ziemi lwowskiej.
Mojego ojca na jakiejś studa rozstrzelali.
Nie, gdzie? W ziemi lwowskiej.
Lwowskiej, tutaj na zachodzie.
Tak, także no musimy o tym pamiętać, bo to jest nasz wielki obowiązek.
Mamy jeszcze przed sobą inne audycje. Mam nadzieję, że będziecie państwo przychodzić. Ostatnie słowo, nasza tutaj dzielna koleżanka, Hanna Budzisz. Ale krótko.
Tak, bardzo krótko. Chciałam bardzo podziękować tym, którzy się przyczynili do stworzenia tych tablic, panu burmistrzowi, panu posłowi Pawłowi Lisieckiemu, który był na uroczystości. Dziękuję również za odczytanie listu od pana Jarosława Kaczyńskiego. I chcę powiedzieć o panu Wachowiczowi, który cały czas pilotował tę sprawę te przez kilkanaście lat, i dawnemu burmistrzowi, pani Dariuszowi Wolkemu. I bardzo chcę również podziękować Mariuszowi Kołyszko, który był projektantem tych tablic. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli na uroczystości.
A my dziękujemy organizatorom.
Dziękujemy i dobrze, że to mówisz. Trzeba tych ludzi, którzy coś dobrego robią, wymieniać ich nazwiska. I teraz wymienię nazwiska gości. Redaktor Hanna Budzisz, pan, który walczy w Paryżu, nie tylko w Paryżu, Andrzej Dębiński, o to, żeby w końcu informacja w Polsce drążyła właściwie, i o Polsce, i Polsce, i to od wielu, wielu lat, i to za własne pieniądze. I chyba nie ustanie pan, co?
Tak.
Nie ustanie pan. I pan Waldemar Perna, który, no, to już jest tutaj historia Solidarności walczącej bardzo dzielnie od wielu lat i skutecznie. Bardzo państwu dziękuję. Stefan Truszczyński, Radio Wnet. Do zobaczenia, a właściwie do usłyszenia, do zobaczenia w wyobraźni. Do usłyszenia za tydzień.